Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz kolejny już spotykamy się po to, aby omawiać sobie to, co dzieje się aktualnie w świecie przyrody. Konkretnie nas interesuje las, ale nie tylko las. Będziemy mówić również o tym, co jest poza lasem. Co się aktualnie dzieje w przyrodzie? To jest nasz główny temat i będziemy dzisiaj rozmawiali o wrześniu, czyli taki nadałem tytuł Wrzesień, czyli pożegnanie lata, bo faktycznie tak jest. Wrzesień to jest miesiąc, kiedy następuje pożegnanie lata, kiedy już kończymy, powoli myślimy, kończą się te ciepłe dni, myślimy o tych zimnych dniach, już przecież mieliśmy takie pierwsze zimne dni, które już się pojawiły i no, sprawiły nam pierwsze jakieś tam wzbudziły nasze myśli w kierunku jesieni. Już myślimy, że robi się coraz zimniej. I rzeczywiście faktycznie tak jest, bo zaczynamy to też wyraźnie odczuwać. Wystarczy rano wyjść z domu i już czujemy, że jest zimniej. No i tak właśnie żegnamy się powoli z latem. A jest to też bardzo ciekawy miesiąc, podczas którego następuje wiele różnych ciekawych zmian w świecie przyrody. I o tym będę właśnie dzisiaj mówił. Także witam serdecznie tych, którzy aktualnie nas słuchają, ale też tych, którzy będą w przyszłości słuchać i dowiadywać się czegoś więcej o wrześniowej przyrodzie. No więc zaczynamy. Na początku chciałbym tylko tutaj wspomnieć o tym, że wrzesień to jest właśnie miesiąc, kiedy kończy się kalendarzowe lato, a zaczyna się jesień. Chociaż tak naprawdę te pierwsze oznaki nadejścia jesieni, one w zasadzie już teraz się dzieją albo już nawet działy się. Już to wszystko miało miejsce, ponieważ zrobiło się troszeczkę zimniej. Zwierzęta też już czują, że dzień staje, i rośliny, że dzień staje się krótszy, że mniej jest promieni słonecznych, robi się zimniej. I to oczywiście nie jest bez żadnego skutku, nie wpływa na przyrodę. No i oczywiście mam tutaj na myśli ten taki dzień przełomowy, jest to zwykle 22 albo 23 września, kiedy to mamy do czynienia z równonocą, czyli dzień zrównuje się z nocą. Czyli od tego, krótko mówiąc, czas trwania nocy i czas trwania dnia jest praktycznie taki sam. Czyli powiedzmy, że mniej więcej te 12 godzin to trwa. Natomiast już teraz od równonocy będzie przeważała noc, czyli będziemy mieli jednak mniej słońca i tak będzie prawie że do Bożego Narodzenia, bo wtedy właśnie będzie ta najkrótsza noc w roku. Natomiast teraz to się nam zrównuje. Już niedługo, już za kilka dni będziemy mieli właśnie to zrównanie. No i to oczywiście niesie ze sobą wiele różnych konsekwencji w świecie przyrody. A jakich? Właśnie o tym dzisiaj będę opowiadał. Zacznę może od takich bardzo ciekawych zjawisk, które już teraz się dzieją, bo w najzimniejszych regionach naszego kraju już możemy mieć nie tyle przymrozki, co regularne mrozy, bo może regularne to jest za dużo powiedziane, ale mrozy, bo temperatura potrafi spaść do minus 5 stopni Celsjusza, czyli już naprawdę zaczyna się robić zimno. Ale oczywiście to dotyczy nielicznych regionów naszego kraju, bo w przeważającej części Polski jednak mamy do czynienia z jeszcze temperaturami wyraźnie na plusie. W nocy są bardzo duże wahania między nocą a dniem, bo w ciągu dnia potrafią być jeszcze upały, we wrześniu się trafiają. Pamiętam nawet kiedyś jeszcze we wrześniu, w październiku zdarzało mi się chodzić w krótkim rękawku i było bardzo dobrze, więc takie dni się rzeczywiście trafiają, ale następuje duży spadek temperatury, czasami nawet ta temperatura spada o kilkanaście stopni na noc, także jest to naprawdę bardzo mocno odczuwalne. No i to samo rankiem jest, tak? Kiedy mamy niską temperaturę, czasami rzędu kilku stopni, a potem ona wzrasta, kiedy słońce wychodzi, wzrasta do kilkunastu, nawet i ponad 20. No a tutaj mamy taki obrazek trochę wakacyjny, bo mamy Tatry i to wysokie partie tych gór. No i one są, jak widać, pokryte śniegiem. To jest dosyć takie znamienne dla września. We wrześniu już potrafią się trafiać pierwsze śniegi w Tatrach. Oczywiście to nie są żadne stałe śniegi i narciarze jeszcze się nie muszą, nie powinni jeszcze się cieszyć, bo będą mogli już jeździć, no bo niestety ten śnieg jest bardzo krótkotrwały. On w zasadzie spadnie i zaraz się topi. Natomiast warto tutaj wspomnieć jedną rzecz. Dla tych, którzy się wybierają w góry, jednak trzeba pamiętać o tym, że może być naprawdę ślisko. Także już trzeba uważać i trzeba być przygotowanym naprawdę na złe warunki w górach. To były Tatry, czyli nasze najwyższe góry, ale równie często zdarza się, że w Karkonoszach, czyli też dosyć wysokich górach, też się pojawia śnieg, ten pierwszy śnieg wrześniowy. I tutaj mamy właśnie widok na Śnieżkę z kolei, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy. I tutaj właśnie śnieg się też pojawia. Czyli w tych najwyższych partiach gór potrafi być śnieg. W najzimniejszych regionach kraju temperatura spada już znacząco poniżej zera. Na przykład przecież Suwałki, to też tam właśnie Suwalszczyzna, to jest też taki region, gdzie jest zimno i tam faktycznie ta temperatura też jest odczuwalna, niższa. No ale to są takie, powiedzmy, skrajne przypadki, takie już, które są tylko w nielicznych regionach naszego kraju. Natomiast skupmy się na tym, co dominuje, co mamy prawie że w każdym lesie, jak wchodzimy do, jak wybierzemy się na spacer. No więc widzimy coś takiego. Tutaj chciałem pokazać, że mimo tego, że zaczyna się jesień, że tak jak wcześniej mówiłem, żegnamy się właśnie z latem, to jednak cały czas ten las wygląda w taki sposób, jeszcze jest cały czas zielony, dominuje zieleń, chociaż to też różnie zależy, różnie bywa, bo czasami zdarza się tak, że po prostu w niektórych lasach jest, jeszcze dominuje zieleń, a w niektórych już zaczynają przeważać te kolory takie jesienne, czyli żółte, pomarańczowe, czerwone nawet. Natomiast tu, gdzie ja akurat robiłem te zdjęcia, proszę zobaczyć, jest zupełnie zielono. Nawet jak popatrzymy sobie wysoko, zadrzemy głowę do góry, to widzimy, że w koronach drzew również dominuje jeszcze kolor zielony, aczkolwiek to się troszeczkę zmienia, bo jak spojrzymy sobie troszeczkę niżej, czyli pod nogi albo gdzieś na wysokość wzroku, no to zobaczymy właśnie coś, co tutaj widać. I tu mamy pierwsze takie liście żółte. Pierwsze liście żółte, nawet ten po prawej, to już jest taki, który spadł z drzewa, bo jak mocniej przywieje, a przecież już wiało mocniej, padało też sporo, więc to wszystko się przyczynia do tego, że faktycznie liści przybywa na ziemi. I tutaj też taka ciekawostka, od razu można próbować rozpoznawać drzewa, szczególnie właśnie jesienią jest to proste, chyba najłatwiejsze w ogóle, żeby rozpoznawać gatunki drzew po tym, co mamy pod nogami, bo będziemy mieli nie tylko liście, ale będziemy też bardzo często mieli owoce, nasiona, więc warto zwracać właśnie uwagę na to, co mamy pod nogami, a może przy okazji też zobaczymy jakieś grzyby, ale o grzybach to będzie później. Więc zwracamy uwagę na to, co mamy, na to, co jest na podłożu. No i zachwycamy się pięknymi kolorami, ale tu zaznaczam, że te piękne kolory to jest domena października. To za miesiąc będziemy o tym opowiadać, jak to się zmieniają kolory w lesie i jak niektóre drzewa potrafią wręcz zupełnie zmienić swoją kolorystykę. Ale to mówię, to za miesiąc nas czeka. Tutaj mamy, jeszcze tylko może powiem o gatunkach, po prawej to jest wiąz i to jest taka akurat gałązka, która się dosyć mocno wyróżniała, bo wszystkie inne dookoła jeszcze były zielone, a ta akurat się zrobiła cała żółta, więc postanowiłem sfotografować. A z kolei ten liść po prawej, który jest też bardzo podobny do tego po lewej, to nie jest wiąz, tylko to jest z kolei grab, często ze sobą mylone. Grab również jest z bukiem też mylony często, bo też jednak ten liść jest, ma podobny kształt. Więc mamy grabowy liść, mamy wiązowy, przepraszam, i one już właśnie zmieniły znacząco na całej powierzchni w zasadzie kolor. No i co jeszcze? Mamy na przykład paprocie. Paprocie też już powoli żółkną, stają się właśnie takie pomarańczowe. To jest taki właśnie też znamienny sygnał, że już nadchodzi jesień. Też to zdjęcie w ogóle pokazuje, że staje się w lesie ciemniej, jednak często też pojawiają się mgiełki. To widać na kolejnym zdjęciu, kiedy właśnie las spowity jest delikatną mgłą albo okolice lasów. Jeżeli nie będzie żadnego wiatru albo promienie słoneczne, no to po prostu nie przegonią tej mgły, także ona będzie się utrzymywała. Jest dużo też wody utrzymuje się w glebie, no bo rośliny już tak wiele nie potrzebują tej wody, więc, a wody przecież też spada więcej, w porównaniu na przykład niż z latem, to znaczy to jest też kwestia dyskusyjna, bo tu się może zagalopowałem, bo to zależy od miesiąca. Potrafi być wrzesień wilgotny, potrafi być bardzo jeszcze suchy, także, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy rzeczywiście duże wahania. No, proszę chociażby zobaczyć, jak wygląda teraz zima. No, zim to w zasadzie w niektórych regionach to nie ma, prawda? Śnieg jest tylko przez jakiś bardzo krótki czas. No i też jesień też potrafi być bardzo zmienna. Więc tej wody może być rzeczywiście więcej niż latem, ale może się okazać, że jednak jest jej mniej, bo jest piękna, złota polska jesień. Tutaj z kolei na kolejnym zdjęciu widzimy, że właśnie tu chciałem pokazać to, że są piękne takie szerokie łany na Włoci, to właśnie to na tym pierwszym planie, takie na takich dosyć długich łodygach żółte kwiaty. One właśnie tutaj są dosyć dobrze widoczne. Natomiast dalej, na dalszym planie mamy las i ten las, proszę zobaczyć, że on się zaczyna już przebarwiać. To nie można powiedzieć o tym zdjęciu, że zostało wykonane na przykład wiosną, bo to każdy widzi, że to już jest las przebarwiony. Tylko tyle, że to nie jest jeszcze, nie dochodzi do bardzo znaczących różnic kolorystycznych. Nie ma tak, że jedno drzewo jest na przykład jeszcze całe zupełnie zielone, a drugie już jest całe żółte. No dopiero będzie się działo. Natomiast jeszcze w miarę ta zieleń się jakoś tam utrzymuje. No i jak powiedziałem o tych nawłociach, no to trzeba właśnie zwrócić na nie uwagę, bo to jest właśnie teraz roślina, która kwitnie mniej więcej do połowy września, potrafią kwitnąć nawłocie. One tworzą często takie bardzo duże, szerokie łany, takie całe pola wręcz nawłociowe. Też roślina, która jest bardzo wysoka, bo najwyższe nawłocie potrafią osiągać 1,5 metra, a nawet i 2, więc dorosłego człowieka mogą po prostu zakryć. Ciężko się przez takie łany przedziera, ciężko przez to przechodzić. No ale jest to na pewno taki swoisty widok właśnie września, końcówki sierpnia i początku września. A jak już powiedziałem o tej nawłoci, to warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że nawłoć to jest bardzo ważny gatunek miododajny. Chociaż jest u nas gatunkiem też obcym i inwazyjnym, na przykład nawłoć kanadyjska, to jednak to są gatunki miododajne, z których pszczoły potrafią produkować miód. No i jest to jeden już z ostatnich pożytków, czyli tych roślin, z których właśnie pszczoły mogą czerpać nektar. Ostatnie, co to będzie, to za chwilkę powiem. No i w zasadzie no, możemy mieć miód nawłociowy albo jeszcze taki ostatni, bardzo drogi, to jest z kolei miód wrzosowy. I tutaj właśnie są takie łany wrzosów pokazane, też podobnie jak i nawłoć, właśnie rośnie w takich łanach, wrzosy podobnie. No i to jest w zasadzie ten miód nawłociowy i miód wrzosowy, to są w zasadzie już ostatnie miody, jakie będą w tym roku. Tak jak pierwsze to są powiedzmy te rzepakowy, mniszkowy, no to te są właśnie tymi miodami już ostatnimi i trzeba z powrotem czekać na wiosnę, żeby móc znowu żeby pszczoły mogły znowu produkować miód. Natomiast to też jest czas, jak już powiedziałem o pszczołach, to tylko może dopowiem, że to też jest intensywny czas dla pszczelarzy, kiedy dokarmiają pszczoły po to, żeby pszczoły przeżyły zimę. Także to jest też dla nich taki czas wytężonej pracy, przygotowania pszczół do przeżycia, do przetrwania zimy. To jest też moment, tak jak w sierpniu mówiłem, że to jest czas obfitości, to ten czas obfitości cały czas trwa, bo wiele owoców, które pojawiają się na drzewach, one będą na tych drzewach bardzo długo. Może to trwać nawet do końca zimy. Niektóre mogą nawet przewisieć na drzewach, na krzewach, mogą przewisieć się jeszcze do końca zimy. Także bardzo, bardzo długo jeszcze będą. Stanowią dosyć ważne pożywienie dla chociażby ptaków, ale też i innych zwierząt. Dlatego dobrze, że cały czas są pod dostatkiem. No i co to są za owoce? No oczywiście chyba tutaj najprościej rozpoznać oczywiście jeżyny i jarzębinę. No to są takie najbardziej charakterystyczne. W lewym dolnym rogu mamy z kolei taką, można powiedzieć, aromatyczną przyprawę, bo to jest jałowiec. Z kolei w dolnym prawym rogu mamy śliwę tarninę i nad nią są owoce dzikiej róży. No i to wszystko, tak jak mówiłem, może się utrzymać przez długi czas na drzewie, na krzewie i stanowi bardzo cenne takie urozmaicenie diety dla wielu zwierząt. Jak mówimy o tym, co spada z drzew w tym momencie, właśnie jesienią, początku jesieni, no to nie możemy pominąć tych gatunków ciężkonasiennych. Te gatunki ciężkonasienne to są te, które, jak sama nazwa mówi, mają ciężkie nasiona, czyli na przykład lekkonasienne to będzie na przykład brzoza, będzie olcha, topola. To są te gatunki, których nasiona mają zdolność do latania, to znaczy oczywiście to nie jest jakieś czynne latanie, tylko wiadomo bierne, bo jeżeli powieje wiatr, no to one mogą się roznosić na bardzo, bardzo dalekie odległości. Natomiast gatunki ciężkonasienne typu dąb, buk, kasztanowiec, to są takie drzewa, z których nasiona spadają, ale one w zasadzie siłą grawitacji lecą do ziemi i w zasadzie nie są w stanie w żaden sposób się przemieścić, chyba że będzie na przykład, nie wiem, jakaś górka, mogą się stoczyć, prawda? Albo są przenoszone przez zwierzęta. No, doskonale każdy zna, jeszcze chyba z przedszkola przykład, że las może być rozsiewany przez wiewiórki albo sójki, które robiąc sobie zapasy na zimę, chowają żołędzie w różnych miejscach i później no, zapominają, nie są w stanie spamiętać wszystkich swoich kryjówek, dlatego też z tych żołędzi zakopanych potrafią wyrastać drzewa. A tutaj jeszcze powiem może o takim bardzo ciekawym, nawiążę na chwilę do zwierząt i powiem o takim bardzo ciekawym zjawisku, które ma miejsce, mianowicie sójka potrafi być bardzo cwanym ptakiem, no w końcu z rodziny krukowatych i ona potrafi obserwować, co robi wiewiórka i potem, kiedy wiewiórka już zakopie swojego żołędzia, to ta sójka potrafi podlecieć w to miejsce i tego żołędzia zabrać jej. Także to jest takie sprytne zwierzę. No i niestety właśnie przyroda jest bardzo często właśnie taka okrutna, że ktoś sobie tutaj ciężko pracuje, robi zapasy, a drugi tylko z tego korzysta. No tak to też wygląda. Ale to tak przy okazji. Natomiast wracając do tych nasion i tego, co się pojawia na drzewach, no to żołędzia to chyba nikomu nie trzeba prezentować, bo każdy doskonale zna. Po prawej stronie mamy z kolei w dolnym rogu mamy, no większość chyba zna to pod nazwą noski, bo rzeczywiście tak to wygląda i często się tutaj na nos przykleja. A to jest nic innego jak po prostu skrzydlaki klonu. To jest klon i one jak spadają, to się kręcą tak jak śmigiełko. Dlatego też mogą być transportowane na dalsze odległości niż na przykład chociażby właśnie żołędzie. Ale też nie można tutaj przesadzać, że przelecą jakąś dużą odległość. No nie, to są raczej niewielkie odległości. Raczej jest to dosyć ciężkie nasiono i duże też. Skrzydlak jest mniej więcej tej wielkości. W związku z tym na dalekie odległości się nie będzie przemieszczać. No i co tutaj jeszcze mamy na tym zdjęciu, na tych zdjęciach? Na w samym centrum mamy nasiono, nawet widoczne, graba. Natomiast po prawej, prawy górny róg to jest z kolei buk. No i tutaj warto też się zatrzymać, bo bukiew jest bardzo chętnie zjadana przez wiele zwierząt. To są takie orzeszki. Zresztą dla nas też są, my też możemy je zjeść. Zachęcam do tego, żeby sobie spróbować, bo są bardzo dobre. Z tym, że nie można się za bardzo przejadać, bo one są w dużej mierze mogą trochę nam zaszkodzić. To znaczy nie są może trujące, ale kiedy zjemy więcej, to nie jest to dla nas dobre. Natomiast zachęcam do tego, żeby sobie podczas spaceru właśnie takie orzeszki podnieść i spróbować. Rozłupać je delikatnie i zasmakować. No i z kolei lewy górny róg to jest nic innego jak lipa. Lipy mają, czy drobnolistna, czy szerokolistna, mają bardzo, bardzo podobne nasiona. Właśnie to są takie orzeszki, takie kulki zawieszone. I tutaj łatwo je rozpoznać po tym, że kiedy właśnie to jest to, co mówiłem wcześniej, że wystarczy popatrzeć, co jest na ziemi i możemy wiedzieć, jaki gatunek nad nami rośnie, drzewa. No bo z lipami jest tak, podnosimy tego orzeszka i jeżeli jesteśmy w stanie go zmiażdżyć, rozłupać, to jest to lipa drobnolistna, bo ona ma właśnie takie bardzo delikatne te orzeszki. A jeżeli będzie to lipa szerokolistna, to nie jesteśmy w stanie zmiażdżyć. To wynika z budowy, bo budowa u lipy drobnolistnej, tych właśnie nasion jest taka, jest, one mają takie żeberka i te żeberka bardzo mocno wzmacniają tą konstrukcję, dlatego też nie jesteśmy w stanie ich zgnieść. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o nasiona. Ale trzeba sobie powiedzieć, to były oczywiście drzewa liściaste, a chciałbym teraz jeszcze powiedzieć trochę o iglastych, bo to też jest dosyć istotne. Takie chyba najbardziej tutaj rzucające się w oczy, no to są te niby jagody, bo tak to się poprawnie nazywa. To są niby jagody cisu. Cis, bardzo piękny gatunek, bardzo dobre drewno, cenione, bardzo wolno rośnie też. I tutaj taka ciekawostka, kiedy pytam o najstarsze drzewo w Polsce, bardzo często słyszę, że jest to dąb. No różne są, różne tutaj padają nazwy, często, że to jest dąb Bartek, aczkolwiek Bartek nie ma niczego naj, on jest po prostu najbardziej znany, tak przy okazji. Natomiast nie jest wcale dąb. Nie jest to też lipa, jak niektórzy myślą, ale właśnie cis. Cis jest najstarszym drzewem w Polsce i ma ten najstarszy egzemplarz ma około mniej więcej 1300 lat, tak się mniej więcej go szacuje. Także w porównaniu z niektórymi dębami to jest o wiele, wiele, wiele starszy. Także to jest naprawdę prawdziwy rekordzista. Wygląda bardzo niepozornie, wcale nie jest jakoś gruby, nie ma jakichś wielkich wymiarów, ale to jest właśnie cis. Ale to tak przy okazji. Z kolei lewy róg to mamy szyszki, jodły, które się rozpadają. Prosto rozpoznać szyszki jodły, ponieważ one rosną do góry. Jak mamy tutaj gałąź, to one wyrastają do góry, w tę stronę, czyli jakby nad gałęzią. Natomiast czasami one są mylone z szyszką świerka. Więc jak rozpoznać od świerka? No, poza tym, że trochę kształt jest inny, no to świerk rośnie, jak to jest gałąź, to świerk rośnie do dołu, czyli będzie tak, zwisała jego szyszka, natomiast u jodły właśnie jest taka stojąca, ale szyszki jodły niestety nigdy nie będziemy mogli mieć w domu. Dlaczego? Ponieważ one się rozpadają i rozpadają się, to dobrze widać właśnie na tym zdjęciu, zostaje sam ten główny trzpień, a reszta cała zupełnie odpada. To są po prostu no nic innego jak właśnie nasiona. I te nasiona po prostu, ona się cała po prostu rozsypuje, zostaje tylko ten trzpień. Więc niestety tej szyszki, jak ktoś zbiera, kolekcjonuje, to niestety w swojej kolekcji nie będzie posiadał. No i mamy również tutaj modrzew, czyli te chyba najmniejsze jednak szyszki, które są w naszym kraju. Bo tak, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tych szyszek, to warto też właśnie powiedzieć tak teraz może tak szybko jeszcze opowiem, że jeżeli chodzi o te szyszki jodłowe, to tak jak mówiłem, na górze od gałęzi, szyszki świerkowe na dole, szyszki sosnowe są mniej więcej tej, no powiedzmy tej wielkości i są dosyć charakterystyczne, takie twarde. I z kolei te szyszki modrzewiowe są mniej więcej tej wielkości, także najmniejsze. To są w zasadzie takie cztery najważniejsze gatunki iglaste, które występują w naszym kraju. No, cisto ma niby jagody, tak? Także tutaj jest zupełnie coś innego. Także tutaj właśnie też nasiona drzew iglastych też właśnie dojrzewają we wrześniu. No i mamy jesień, więc z jesienią nierozerwalnie związane są grzyby. Grzyby, które już się pojawiają, ten slajd już był w sierpniu, bo te pierwsze grzyby się zaczynają pojawiać w sierpniu, ale nawet już wcześniej, to zależy od tego, jakie jest lato, ale we wrześniu zawsze są grzyby, bo zawsze jest deszcz. A najlepszy deszcz to jest taki, który nie jest intensywny, tylko tak delikatnie siąpi. No to wtedy możemy liczyć na to, że będzie wiele, wiele grzybów. Czyli długo pada, ale nie intensywnie. To wtedy mamy właśnie najlepsze warunki dla grzybów. Jeżeli wystąpią przymrozki, to niestety przymrozki powodują, że grzyby już raczej nie przyrastają. To one są też wrażliwe właśnie na mróz, natomiast temperatura dodatnia i wilgoć przeplatana również ze słońcem powoduje właśnie, że te grzyby się pojawiają, aczkolwiek to słońce nie może być zbyt palące, zbyt mocne, tak, żeby z kolei wysuszać, tylko musi jakby się no po prostu pojawiać, tak, ale właśnie najważniejsza dla grzybów to jest jednak ta wilgoć, której jesienią jest zauważalnie więcej. No i tutaj chciałbym, oczywiście każdy ma na myśli takie grzyby bardzo popularne, borowiki, maślaki, koźlarze, podgrzybki, jakby te grzyby chcemy zbierać, ale zapominamy często o innych, równie ciekawych i tu kilka właśnie chciałbym też takich grzybów przypomnieć, bo na przykład mamy właśnie opieńkę, to one takie charakterystyczne są, bo porastają właśnie pnie, tak jak tutaj widać, tak tworzą takie prawie całe kolonie i opieńka ciemna czy miodowa to właśnie jest ten gatunek, który występuje licznie na pniach. Szczególnie też właśnie na takich ściętych pniach, także warto też się pochylić nad tym grzybem. Co jeszcze? No tutaj na przykład w prawym górnym rogu mamy z kolei gąskę zieloną i poniżej sarniaka dachówkowatego. Także pamiętajmy o tym, że my tak naprawdę zbieramy do kilkunastu gatunków grzybów jadalnych, a ich jest zdecydowanie więcej, ich jest bardzo, bardzo dużo, tylko po prostu one nie są zbyt dobrze znane. Ale warto też właśnie troszeczkę się zagłębić, poczytać, dowiedzieć się o tych grzybach, bo to też jest bardzo ciekawe, że można też te mniej popularne grzyby konsumować. No poza takimi grzybami, które są jadalne, mogą nas zainteresować również grzyby, które są, nazwijmy to, średnio jadalne albo niejadalne, bo zazwyczajnie można się nimi trochę pozachwycać, pooglądać, poobserwować. Jednym z nich na przykład jest soplówka, to co widzimy tutaj na zdjęciu. Bardzo ciekawy grzyb, bo trochę nas wprowadza w klimat zimy, no bo sama nazwa już wskazuje, że jest podobna do sopli, to na tym zdjęciu widać bardzo dobrze, dobitnie. A jak popatrzymy z tyłu, to jeszcze mamy taką soczystą zieleń lasu. No i to jest właśnie ten moment, kiedy pojawiają się, można w cudzysłowie, te pierwsze sople w lesie. No i Trzeba tylko pamiętać, że to ten grzyb ze względu właśnie na swoją piękną formę jest grzybem chronionym, czyli nie można go zbierać, nie można go zjadać. Aczkolwiek jadalny jest, młode najczęściej są, te młode grzyby najczęściej są jadalne, ale tak jak mówię, z racji tego, że jest pod ochroną, no to nie można go zbierać. I tutaj jeszcze przy okazji nawiążę do bardzo ważnego tematu, o którym koniecznie trzeba wspomnieć, czyli o w ogóle zbieraniu grzybów, bo często ludzie zapominają o tym, że są obszary takie leśne, gdzie grzybów zbierać nie można. Mam na myśli tutaj przede wszystkim te obszary, które są chronione, czyli głównie to będą rezerwaty, parki narodowe. Tam nie wchodzimy i tam nie zbieramy grzybów. Jeżeli ktoś chce iść do lasu i pozbierać grzyby, to proszę się najpierw upewnić, czy dany las nie podlega jakiejś formie ochrony, bo jeżeli tak, no to po pierwsze, no łamiemy prawo, po drugie, możemy się narazić też na jakieś konsekwencje typu na przykład mandat, plus do tego na przykład skonfiskowanie tego, co nam się udało zebrać, więc nie warto ryzykować, a poza tym no po prostu nie warto niszczyć tego, co jest chronione, bo nie bez przyczyny się to chroni. Także tutaj tak zwracam na to uwagę. No i na przykład mamy poza tymi grzybami takimi jadalnymi, ciekawymi, też sporo jest różnych niejadalnych, ciekawych też, na które właśnie zachęcam, żeby zwracać uwagę i też poznawać. No tutaj na przykład taki grzyb dosyć popularny, często występujący w lesie, gdzieś tam na gałęziach rosnący, malutki. To jest rozszczepka pospolita. Ma bardzo ładny taki można powiedzieć, pokryty jakby takim białym meszkiem owocnik. Wyrasta na przykład na martwym drewnie, także warto też na to zwracać uwagę. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o rośliny i grzyby i tu sobie przejdziemy do świata przyrody, przyrody zwierząt, czyli teraz będzie o zwierzętach. No i wrzesień to jest też moment taki przełomowy dla owadów, ponieważ owady przestają być już bardzo aktywne, one zaczynają już oszczędzać energię, już zaczynają też wyczuwać, że nadchodzi jesień, a wraz z nią no później zima, w związku z tym trzeba się przygotować do przetrwania. Wyjątkiem są na przykład szerszenie czy osy, które one są cały czas jeszcze aktywne, jeszcze je widać, cały czas się pojawiają, natomiast duża część owadów jest uzależniona po prostu od kwiatów, które kwitną, więc z racji tego, że kwiatów też już jest mniej, no to tych owadów też ich liczebność jednak się zmniejsza. No i mamy tutaj właśnie już widoczne przygotowania do zimy u owadów, natomiast warto też zaznaczyć, wrócić może do tych pszczół. To, o czym wcześniej mówiłem, pszczoły też właśnie robią przygotowania do zimy, a one jako owady nie, wbrew temu, co często się myśli, one nie zasypiają na zimę. One są cały czas aktywne, tylko tyle, że są w swoim gnieździe i tam muszą, tam się ogrzewają, a żeby to robić, to muszą mieć jedzenie. Dlatego teraz bardzo dużo zbierają jedzenia, magazynują po to, żeby to było gwarantem przetrwania zimy. No i właśnie, mówiłem, wcześniej mieliśmy na zdjęciu osy, tutaj mamy teraz szerszenia, szerszenie też jeszcze są aktywne. Ja ostatnio też właśnie widziałem jeszcze te aktywne szerszenie, one się pojawiają dosyć jeszcze licznie, także można je spokojnie zaobserwować. Nie ma co się bać szerszenia, to nie jest bardzo groźne zwierzę, ona nam wiele krzywdy nie zrobi. Proszę też nie wierzyć w te często rozpowszechniane no, bzdury, które głoszą, że 7 urządleń szerszenia powoduje śmierć człowieka. No nie, poza jednym wyjątkiem, jeżeli ktoś jest uczulony na jad, to wtedy tak, ale dla dorosłego człowieka 7 urządleń szerszenia naprawdę nie jest w żaden sposób śmiertelne, powiem więcej, nawet nie jest też niebezpieczne pod warunkiem, że ktoś nie jest uczulony, to zawsze zaznaczam. Ale jeżeli jest to zdrowy, dorosły człowiek, to naprawdę te urządlenia nam krzywdy nie zrobią. A warto też zaznaczyć, że szerszeń też nie jest takim zwierzęciem, które żądli dla przyjemności. On tylko w uzasadnionych sytuacjach. Także proszę się nie bać szerszeni, ale to już jest w zasadzie ostatni, powoli już kończy się czas, kiedy możemy właśnie te owady obserwować. I na szczęście kończy się też czas, kiedy będziemy musieli się cały czas odganiać od natrętnych i nielubianych przez nas komarów. Ale proszę mi wierzyć, nie tylko przez nas. Zwierzęta, szczególnie właśnie ssaki, ptaki, też ich nie lubią, bo też są nękane przez komary. Nawet ostatnio było opublikowane, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, przez Biebrzański Park Narodowy, taki film, w którym było widać, jak łoś jest po prostu wściekły. Tam chyba była para łosi. W każdym razie ten łoś był wściekły i próbował się odgonić od komarów i stwierdził, że po prostu nie da rady i uciekł. Także komary potrafią być, nękają nie tylko nas, ale potrafią być bardzo takie denerwujące dla zwierząt. Proszę sobie też wyobrazić, że na przykład ptak, który wysiaduje jaja, czyli wiosną, i następuje ta plaga komarów, ich jest bardzo dużo, to przylatują do takiego ptaka i go po prostu cały czas kąsają i wypijają tą krew, a ten biedny ptak nawet nie może się odgonić, no bo nie ma jak i cały czas musi na tych jajkach siedzieć, bo nie może sobie gdzieś tam uciec, czy cały czas wykonywać jakichś energicznych ruchów. Zresztą no on się nie ma jak obronić, więc po prostu siedzi grzecznie i te komary z tego ptaka tą krew wysysają. Ale całe szczęście teraz już będzie coraz mniej tych komarów. Jeżeli nie będzie jakichś dużych opadów i nie zrobi się wilgotno, no to już raczej będzie ich coraz mniej, a jeżeli będą jakieś opady i będą dogodne warunki do tego, żeby się komary rozwinęły, bo wiadomo, komary są bardzo mocno uzależnione właśnie od tej wody, to możemy we wrześniu mieć ostatni taki masowy pojaw komarów, ale to już ostatni. Później już będzie tylko lepiej i tak do wiosny. Jesień niewielu osobom kojarzy się z początkiem życia, bo najczęściej jak mówimy o zwierzętach, które przychodzą na świat, to mamy na myśli wiosnę. No ale tutaj taka zmyłka, bo okazuje się, że jesień to też jest świetny moment do tego, żeby przychodziły na świat młode zwierzęta. I tak jest w przypadku gadów. Te wszystkie gady, które są tutaj pokazane na zdjęciach, ja zaraz wymienię nazwy, one właśnie rodzą się, przychodzą na świat właśnie we wrześniu, w październiku. Więc to jest taka ciekawostka przyrodnicza, że właśnie mamy do czynienia z narodzinami, czyli tuż wydawałoby się, że no jak to tak, że tuż przed zimą rodzą się młode, no a właśnie tak jest. Tutaj w przypadku tych właśnie gadów młode przychodzą na świat właśnie jesienią. No i oczywiście jeżeli chodzi o węże, to tutaj mamy zaskrońca, to jest ten pierwszy na górze po lewej stronie, potem mamy niżej żmiję zygzakowatą i gniewosza plamistego. To chyba też wydaje mi się, że tak możemy ułożyć te węże, jeżeli chodzi o występowanie, liczebność, bo zdecydowanie najłatwiej jest ze skrońca zobaczyć, gniewosza bardzo trudno. Także to tak przy okazji się ułożyły te zdjęcia. No i idąc dalej na prawą stronę, to mamy na górnym zdjęciu padalca. Padalec, przypomnę, nie jest wężem, dlatego nie wymieniłem.